A moim Państwa gościem jest dzisiaj pan Paweł Lisowski, starosta Słupski. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Panie starosto, no grudzień to jest czas, kiedy podsumowujemy ostatnie 12 miesięcy, no ale nie o tym. W tej chwili zacznijmy może od rzeczy najważniejszej, czyli od powiększenia miasta Słupska. Przypominam, że Kobylnica, część Kobylnicy, Bolesławice, Wymkówko, to są te tereny, które miasto Słupsk chciałoby przyłączyć. Jakie jest stanowisko starosty Słupskiego?
Nasze stanowisko jako zarządu powiatu, jako samorządu powiatu słupskiego, ono jest jednoznaczne. Myślę, że 2 lata temu doszło do rozszerzenia granic administracyjnych miasta i to powinno załatwić sprawę. Zresztą taka była opinia wojewody pomorskiej ostatnia. Mam nadzieję, że podobno będzie również w tej sprawie. Ja mam takie wrażenie, że to trochę tak jest, że miasto budzi się w grudniu, pod koniec roku, kiedy trzeba złożyć taki wniosek, kiedy trzeba podjąć taką uchwałę i nagle gdzieś tam się zastanawiają, patrzą na mapę i pokazują palcem, że a może tutaj się uda. No myślę, że nie tędy droga. Nie ma to takiego przemyślenia w tym wszystkim, tak?
Jest właśnie idealnie przemyślane, skoro na sam koniec roku rzutem na taśmę rzucamy uchwałę.
No ale nie ma jednak żadnych analiz. No myślę, że taka analiza, taka bardzo porządna, specjalistów od rozwoju lokalnego, od planowania przestrzennego, no myślę, że to by było coś, co mogłoby rozpocząć taką dyskusję. Natomiast, no ja przeczytałem tą uchwałę, przeczytałem też uzasadnienie do tej uchwały, no i tam pojawia się na przykład taki argument, że miasto nie ma terenów inwestycyjnych, a tymczasem proszę zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi chociażby o gminę Kobylnica, to część Kobylnicy plus Bolesławice, czyli te najbardziej zagospodarowane tereny, te najbardziej zadbane, które gmina bardzo mocno doinwestowała, to właśnie miasto jakby wyjmuje rękę po te tereny. No myślę, że to jest nieuczciwe i nie tędy droga. Przecież za kilka dni, od 1 stycznia, Kobylnica zostanie też miastem. To jest święto dla mieszkańców Kobylnicy. A tutaj nagle pojawia się wniosek sąsiedniego samorządu o to, żeby 1/3 tej miejscowości, bo tak mniej więcej to wygląda, no po prostu włączyć w granice administracyjne miasta Słupska. Myślę, że to nie wróży dobrze na taką współpracę pomiędzy samorządami i gminy Kobylnica, i gminy Redzikowo, i powiatu słupskiego. No nam to się to bardzo, bardzo, bardzo nie podoba.
W tej samej uchwale, o której przed chwilą pan wspomniał, w uzasadnieniu jest również informacja o tym, że Słupsk się wyludnia, że mieszkańcy Słupska wyprowadzają się na przykład do Bolesławic i do Kobylnicy. Co pan na to?
No to jest fakt. Ci mieszkańcy się wyprowadzają z jakichś powodów. Ja ogólnie, panie redaktorze, też muszę powiedzieć, że jestem demokratą, tak? Jeżeli mieszkańcy chcieliby, żeby byli włączeni do innego samorządu, tutaj w tym przypadku do miasta Słupska, to myślę, że mają takie prawo w konsultacjach, czy w jakiejś formie plebiscytu, czy referendum się wypowiedzieć. Przecież były przypadki w Polsce, gdzie mieszkańcy chcieli właśnie do większych miejscowości i do takich rozszerzeń dochodziło. Natomiast no, z jakich przyczyn jednak ci mieszkańcy wolą pozostać w tych swoich samorządach
obecnych. No ale tego się dowiemy po konsultacjach.
Ale tego się dowiemy w tym przypadku po konsultacjach, dokładnie tak. Ja mogę się wypowiedzieć jako prywatnie, jako mieszkaniec Kobylnicy. Wolę mieszkać na terenie właśnie Kobylnicy. Myślę, że ten samorząd był bardzo dobrze zarządzany przez wójta Leszka Kulińskiego. Myślę, że te wytyczone wszystkie perspektywy dla tego samorządu. Także chciałbym, żeby to zostało tak, jak jest. Natomiast też widzę, jako już bardziej starosta słupski, potrzebę większego zaangażowania i większego wsparcia dla miasta, tak? Bo w naszym interesie jest to, żeby miasto się rozwijało, żeby miasto było silnym centrum. Natomiast moim zdaniem można to robić bez potrzeby takiego włączania po prostu prostego sąsiednich terenów, bo to jest takie troszeczkę myślenie na skróty.
A czy starosta ma jakiekolwiek możliwości prawne oprócz do wyrażenia opinii?
To znaczy zgodnie z ustawą my wyrażamy swoją opinię co do tego rozszerzenia. My, czyli Rada Powiatu i Rada Powiatu taką opinię oczywiście wyda. Nie chcę uprzedzać faktów, ale wiem, jaka jest atmosfera, więc myślę, że ta opinia będzie, tak jak w przypadku tych innych prób rozszerzenia, negatywna. Takie stanowisko również podejmie Zarząd Powiatu Słupskiego, więc myślę, że tu będziemy aktywni na tym polu.
Opinię też trzeba pewnie będzie wydać w przypadku powiększenia Ustki o Przywłokę. Jak tutaj to będzie wyglądało?
Powiem szczerze, że moje osobiste zdanie jest takie, że żeby się w to nie wtrącać, to są jednak dwa samorządy, które są położone na terenie powiatu słupskiego, więc dla powiatu słupskiego to nie jest naruszenie granic, dla nas się nic nie zmienia. I tak jak powiedziałem w pierwszej części naszej rozmowy, ja jestem demokratą i uważam, że to przede wszystkim ci mieszkańcy, akurat w tym przypadku mieszkańcy Przewłoki, oni powinni mieć decydujący głos w tej sprawie.
Panie starosto, to może przejdźmy do bardziej miłych rzeczy. Mam na myśli inwestycje, które państwo zrealizujecie. No taka sztandarowa, ostatnio chyba podniesiona, to, że kupujecie kilkanaście autobusów, nie byle jakich.
No myślę, że tak. No tak jak pan redaktor rozpoczął naszą rozmowę, grudzień to jest czas podsumowań, także podsumowujemy ten rok 2024. Z drugiej strony przyjmujemy budżet na rok 2025 i tutaj też będą miały dobre informacje dla naszych mieszkańców. Natomiast jeżeli chodzi o transport publiczny, jest to jedno z takich dwóch działań, obszarów dla nas priorytetowych, oprócz budowy remontów dróg. Myślę, że to też, jeżeli chodzi o transport publiczny, taki rok przełomowy, ponieważ podpisaliśmy 10-letnią umowę, pozyskaliśmy 130 milionów złotych na organizowanie linii autobusowych. Rocznie będziemy otrzymywać ponad 13 milionów złotych dofinansowań na ten cel, co pozwoli na organizowanie około 30 takich właśnie linii dla mieszkańców, więc to będzie taka pewność, że te linie będą realizowane. Ogromny sukces naszego samorządu. No ale również oprócz tego, żeby mieć dofinansowania na linię, no to dobrze by było, żeby mieszkańcy mogli korzystać z najnowocześniejszych autobusów i tutaj również znakomite informacje. Pozyskaliśmy w tym pierwszym naborze 36 milionów złotych dofinansowania z KPO. Łączna wartość tych zakupów to będzie 50 milionów złotych. To będzie 21 autobusów, 15 hybrydowych i 6 elektrycznych, więc to będzie kolejny taki skok cywilizacyjny. A jeżeli dodam do tego również, że nasza spółka PKS również złożył wniosek i tutaj będzie 10 dodatkowych autobusów, jeden z przewodników prywatnych również, który jeździ na organizowanych...
6 autobusów 5, kupi,
chyba,
tak.
5 autobusów.
6, Nord Express, nie bójmy się tego
to
powiedzieć.
6, dobrze, to razem to jest, jak dobrze liczę, tak na szybko, 37 nowych autobusów. Proszę zwrócić uwagę, te autobusy takie z falą, które się poruszają. To jest 10 autobusów, które zakupiliśmy w poprzednich latach, tych nowych. I one są niezwykle widoczne. A tutaj będzie jeszcze 36, jeszcze bardziej nowoczesnych. Więc to będzie prawdziwy skok cywilizacyjny i mieszkańcy naprawdę będą się czuli w autobusach, w transporcie publicznym, pozamiejskim, jak w XXI wieku. A jesteśmy pokazywani jako przykład w Polsce i to nas też cieszy. Z tego jesteśmy bardzo dumni.
Te hybrydy i elektryki to taki obowiązek?
To znaczy, no, z KPO były te dofinansowania właśnie na tego typu autobusy. Tak? Ja się cieszę, że są te hybrydy, bo jednak elektryki nie wszędzie się sprawdzają. Tych elektryków będzie, jak dobrze pamiętam, 6 elektrycznych autobusów, natomiast cała reszta to będą autobusy hybrydowe, więc myślę, że jak na nasz teren jesteśmy jednak dużym powiatem, to idealne rozwiązanie.
Panie starosto, jak wygląda sprawa dworca PKS? On zostanie przy Kołłątaja, czy też może przenosicie się na węzeł finalnie, czy nie?
To znaczy, de facto już na węzeł, jeżeli chodzi o rozpoczynanie tych linii kolejowych, tak, tam PKS korzysta z tego dworca. No po to on został wybudowany. Po to również miasto planuje kolejną inwestycję ze środków europejskich, tak. Tutaj nie wyobrażam sobie, żebyśmy z tego dworca nie korzystali, ponieważ no to właśnie przede wszystkim PKS w tym transporcie publicznym pozamiejskim, on doprowadza do tego, że mieszkańcy dojeżdżają do Słupska, więc oczywiście tak będzie. Tutaj na ten temat trzeba było rozmawiać z zarządem spółki, tak, z panem prezesem, natomiast na pewno są plany takie, żeby to miejsce nie jest takie predysponowane do tego, żeby tam był parking dla autobusów czy siedziba spółki. Myślę, że docelowo to będzie gdzie indziej, natomiast w jakiej perspektywie czasowej się to wydarzy, tego jeszcze nie potrafię powiedzieć.
No ale to myśleliście państwo, żeby przenieść ten dworzec autobusowy gdzieś indziej i tutaj na przykład co, sprzedać nieruchomość, postawić tutaj?
Były takie plany, natomiast jak mówię, w związku z tym, że jest to w zarządzie spółki, to nie chciałbym się jako właściciel tutaj na ten temat w tym momencie wypowiadać.
Panie starosto, nowe autobusy muszą mieć po czym jeździć. Jak z drogami wygląda sytuacja?
No myślę, że z drogami też nieźle. Tak jak powiedziałem, te dwa nasze takie obszary priorytetowe, to jeden to jest właśnie ten transport publiczny, ale oczywiście drogi, tak? No lwia część tych zadań inwestycyjnych, które prowadzimy, to są właśnie remonty, przebudowy dróg powiatowych. No system finansowania powiatów jest dosyć skromny, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, i musimy zdobywać środki zewnętrzne. No i tu też mamy się czym pochwalić, ponieważ aż z 6 różnych źródeł realizujemy inwestycje drogowe z tych różnych pozyskanych środków. Są to choćby Polski Ład z poprzedniej kadencji, jest to Fundusz Rozwoju Dróg, mamy ten dedykowany program dla naszej ziemi, program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych ziemi słupskiej. Ściągnęliśmy środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Także naprawdę staramy się tam, gdzie możemy, pozyskiwać środki, i z tego, z czego jestem bardzo dumny, to mamy 10 samorządów gminnych na terenie powiatu słupskiego i w każdej gminie rokrocznie są inwestycje realizowane, inwestycje drogowe. Ja tylko powiem, że przyjęliśmy budżet powiatu słupskiego. Budżet niezwykle, niezwykle ambitny. Wydatki na poziomie 288 milionów, z czego na zadania inwestycyjne wydamy aż 126,5 miliona złotych. Czyli ten procent w skali wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem jest ogromny. Myślę, że jeszcze potrzebuję tę informację zweryfikować, ale to jest ścisła czołówka w Polsce, jeżeli chodzi o powiaty, jeżeli nie pierwsze miejsce. Więc tutaj wraz z grupą współpracowników z zarządu powiatu, ze starostwa powiatowego, zarządu dróg powiatowych, staramy się naprawdę niezwykle aktywnie na tym polu działać i rozdmuchaliśmy, że tak powiem, te inwestycje naprawdę na dużą skalę. Aczkolwiek też, żeby tutaj nie było tak tylko i wyłącznie różowo, to mam też świadomość tego, że administrując siecią ponad 700 km dróg powiatowych, tych wyzwań przed nami, tych dróg jeszcze do napraw jest sporo. Stąd też nasza taka bardzo mocna aktywność na tym polu. Tutaj z tego miejsca też chciałbym podziękować samorządom gminnym, które z nami współpracują przy realizacji inwestycji, do tego wkładu własnego solidarnie się dołączają. Bez tego byłoby nam niezwykle, niezwykle trudno. No, na pewno nie w takiej skali moglibyśmy realizować inwestycje.
No to faktycznie sukces. Doskonale pamiętam, budżet starostwa kilka lat temu wynosił kilkadziesiąt milionów zaledwie, a teraz proszę 200. Czy wiemy, ile wynosi deficyt?
Wiemy. Deficyt, już panie redaktorze, żebym tutaj spojrzał, wynosi około 20 milionów złotych. Jest to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami. Natomiast mamy oczywiście, bo to jest niezbędne pokrycie w tym deficycie, tutaj również wydajemy obligacje. Natomiast nasza taka podstawowa zasada przy inwestycjach jest taka, że realizujemy inwestycje wtedy, kiedy mamy pozyskane środki zewnętrzne. Tak? Minimum to jest w 50%, często jest w 80% bądź 90%, i wtedy warto się zadłużyć, tak, żeby zrealizować inwestycje, które da wymierny efekt takiej skali razy 2, razy 3, czasami razy 4.
Panie starosto, oświata. Jak pan podsumowuje ostatnie 12 miesięcy?
W tej oświacie mamy takie jednostki jak Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Też pozyskaliśmy środki europejskie. Podpisaliśmy niedawno umowę z Urzędu Marszałkowskiego na rozwój kształcenia zawodowego. Przede wszystkim odnawialne źródła energii. To jest chyba wraz z mechanikiem taka rywalizacja o największą liczbę uczniów, ale sam fakt, że właśnie w Zespół Szkół Agrotechnicznych się cieszy się takim dużym powodzeniem i mieszkańców Słupska, i mieszkańców naszego powiatu, młodych mieszkańców, którzy kończą szkoły podstawowe, to też jest dla nas jakiś wyznacznik. Tutaj chcielibyśmy też wybudować salę gimnastyczną, też prowadzimy działania przy Zespole Szkół Agrotechnicznych jakby w tym kierunku.
No w tym temacie były pewne konkrety i to jeszcze ile, rok czy dwa temu? Dwa temu była wizualizacja, były plany i co się stało?
Rozstrzygnęliśmy przetarg, no i niestety z przetargu wyszła ogromna suma za to, co chcieliśmy. Czasami chcemy za dużo, bo tak to niestety było. Dlatego zmieniliśmy tą koncepcję, no i przystępujemy dalej do realizacji. Myślę, że w tej kadencji chcielibyśmy, żeby ta sala była, bo to jest kilkaset uczniów, którzy zasługują na to, żeby też mieć taką pełnowymiarową salę gimnastyczną, żeby w takich też godnych warunkach odbywać lekcje WF, bo ta sala dzisiaj, ona nie jest jakby przystosowana już takiej liczby uczniów. Mamy również oczywiście Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Tam postawiliśmy na te klasy mistrzostwa sportowego, tak? Jest klasa szczypiorniaka, jest klasa piłki nożnej. Też jakby z dumą obserwuję wyniki sportowe, tak? Bo choćby dziewczyny z piłki ręcznej grają, zasilają drużynę drugoligową. Chłopcy na przykład w rozgrywkach futsalu, to jest ścisła czołówka, ostatnio chyba srebrny medal, także teraz też Mistrzostwa Polski w tej kategorii wiekowej odbędą się na naszej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 8-10 lutego. Też serdecznie zapraszam, bo to też będzie fajne widowisko. Więc tutaj też dobre informacje. No, nasze inne jednostki też działają. Mamy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Damnicy, przepięknym pałacu, który jest doinwestowany. W tej chwili też tam się dzieją remonty, tak? Wymieniamy okna, wymieniamy dach, też za środki pozyskane zewnętrzne. Mamy poradnię psychologiczno-pedagogiczną, więc tutaj w tej oświacie też sporo się dzieje.
A co się nie udało?
Co się nie udało? Muszę się zastanowić. Taki trochę żart. No oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia i oczywiście chcielibyśmy więcej. No myślę, że ta sala gimnastyczna, tak? Tutaj jednak to potknięcie spowodowało to, że trochę ta inwestycja przesuwa się w czasie. Więc myślę, że tutaj to bym wskazał. No chcielibyśmy jeszcze w większym zakresie remontować te drogi w związku z tymi ogromnymi potrzebami. No myślę, że to są takie rzeczy, które tutaj gdzieś tam nam spędzają sen z powiek. Mocno też się chcemy zaangażować i angażujemy się w takie działania lobbujące na rzecz dużych inwestycji, które niekoniecznie od nas zależą, ale też o nie walczymy.
Na przykład droga Słupsk-Ustka aż do Bydgoszczy.
Ustka-Słupsk, tak, Bydgoszcz to jest na pewno jeden z priorytetów naszych działań. Tutaj Rada Powiatu też podjęła takie stanowisko w tej sprawie, żeby na tym też się mocno skupić. Bardzo się cieszę i też za to dziękuję. Zostałem włączony w pracę takiego zespołu, który powstał przy Ministerstwie Obrony Narodowej. Będzie opracowywał taki raport na temat właśnie środkowego wybrzeża. Tam będą też wskazywane inwestycje, które są realizowane i te, które powinny być realizowane. Tam będzie troszeczkę to podczepione pod obronność, natomiast w związku z tym, że port morski w Ustce też jest strategicznym portem i też będziemy zabiegać o jego przebudowę, rozbudowę, to również ta droga, o której właśnie z panem redaktorem teraz rozmawiamy, też chciałbym, żeby właśnie była włączona jakby w takie kluczowe inwestycje, być może też finansowane właśnie ze źródeł tego typu, właśnie ze źródeł przeznaczonych na obronność, ponieważ to dzisiaj te wydatki na obronność są bardzo, bardzo duże, a tam również to nie tylko broń, tak, ale to również między innymi możliwość szybkiej komunikacji, a na pewno jak widzimy mapę Polski i drogi ekspresowe, to droga ekspresowa S6 dużo nam już pomogła i dużo się zmieniło, tak, i to połączenie wschód-zachód, natomiast jeszcze jeżeli chodzi o połączenie północ-południe, jesteśmy gdzieś tam wykluczeni i to by było takie już kropka na T. Nasz region uważam wtedy naprawdę miałby taką ogromną siłę napędową do jeszcze większego rozwoju.
To życzmy sobie nowej drogi i nie tylko w nowym roku. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również. Wszystkiego dobrego w nowym roku dla mieszkańców całego regionu miasta Słupska, powiatu słupskiego, żeby to był równie udany rok jak obecny, a najlepiej jeszcze lepszy. Dziękuję bardzo.